Drodzy braterstwo, jak dobrze jest tu razem z nami. Ta przepiękna pieśń bardzo mnie wzruszyła, bo już bardzo dawno nie miałem tej możliwości być razem z braćmi. I drodzy braterstwo i przyjaciele tej świętej prawdy, witamy was słowami naszego Pana: pokój wam. Mamy wielką radość z moją żoną być tutaj dzisiaj w tak wielkim gronie braterstwa. Sprawiła mi wielką radość, gdy usłyszałem, że zgromadzenie z Niepołomic urządza tak wspaniałą konwencję w Hebdowie. Mam zawsze miłe wspomnienia z Niepołomic. To jest moje zgromadzenie. Tutaj się wychowałem i robiłem pierwsze kroki w prawdzie. To tak, jakby moja kolebka duchowa. I dlatego myślę, że organizatorzy tej konwencji prosili mnie, aby też coś poruszyć o początkach, o takiej kolebce Ewangelii, to znaczy o Galilei. Możesz zgasić światło. Galileja to jest okolica Izraela położona na północno-wschodniej stronie Morza Galilejskiego, nazwanym też jeziorem Genezaret albo Tiberiady. Ewangelista Mateusz nazywa tę okolicę Galileja Pogan. Mając w pamięci zabory i najazdy Asyryjczyków i Chaldejczyków, co spowodowało pomieszanie ludności i osiedlenia się poganów, Galilejczycy mieli specyficzny akcent i dlatego na przykład apostoł Piotr został rozpoznany w Jerozolimie, kiedy Jezus był aresztowany i uwięziony, a Piotr zaparł się mistrza, to jego zdradziła jego mowa, jego akcent galilejski. Czytamy to w Ewangelii Mateusza w 26 i 73 wierszu. Pomimo tego, że w Galilei było dużo bogobojnych Żydów, to jednak Galilejczycy nie byli bardzo dobrze i mile widziani przez innych Żydów. Galilejczycy za czasów Jezusa byli przeważnie rybakami, pasterzami trzód, rolnikami, uprawiając drzewa oliwne, winnice i zboże. Okolica bardzo spokojna. W przeciwieństwie do miast była też poddana pod panowanie Rzymu. To Herod Antipas był administratorem Galilei. To ten sam, co uwięził i ściął Jana Chrzciciela. I w tym kontekście dość niepewnym, burzliwym Jezus idzie do Galilei i zaczyna nauczać. Naucza ich niektórych reguł życia, jak i też głosi o Królestwie Bożym. O tym prorokował już prorok Izajasz w 8 rozdziale 23 wierszu. W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego. Za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Już przyszedł czas, aby Galilea teraz mogła oglądać piękność Ewangelii i chwałę Boga i Jezusa Chrystusa. Jezus sam powiedział: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. I to do tych owiec zgubionych Pan Jezus przynosi światło Ewangelii. I jeszcze czytamy w Ewangelii Łukasza, 5 rozdział 31-32 wiersz: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Najprawdopodobniej dlatego Jezus nie poszedł głosić do Jeruzalemu, do tego miasta, gdzie panuje nienawiść, wielki fanatyzm i pedantyzm faryzeuszy. Ci nauczeni w piśmie roztrząsali prawo zakonu bardzo drobno. Oni dokładali do zakonu mojżeszowego dużo rytuałów, tradycji. Ich pycha, ich zarozumiałość, ich pewność siebie rzucała się w oczy i nie było miejsca w ich sercach dla pokuty, której Jezus chciał. Oni wzgardzali Galilejczykami. Oni twierdzili, że nic dobrego nie może wyjść z Galilei i nie można się niczego nauczyć od Galilejczyka. Jan, 7 rozdział, 49-52 wiersz. Odpowiedzieli faryzeusze: a ten tłum, który nie zna prawdy, jest przeklęty. Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. Jeszcze czytamy w liście Jakuba: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś łaskę daje. I to dlatego Pan Jezus kierował się do Galilei. Zaraz po ochrzczeniu przez Jana Chrzciciela Pan poszedł na Puszczę Judejską, gdzie był kuszony przez szatana. Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Czynił cuda w całej okolicy. Przypomina mi sobie wesele w Kanie Galilejskiej, gdzie zmienił wodę na wino. To był jego pierwszy cud. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i zza Jordania. I przyszedł do Nazaretu, miasta swojego dzieciństwa, gdzie się wychował. Powinien być mile przyjęty. Przecież to jego miasto. Tutaj spędził młodość. Przecież był to swój. I wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i wstał, aby nauczał. Aby czytał. Słuchacze z początku wszyscy mu dawali świadectwo i dziwowali się wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust Jego. Ale później, gdy Jezus im powiadał, że Eliasz był posłany do biednej wdowy, do Sarepty, miasta sydomskiego, a nie izraelskiego, że uleczył trąd Namana Syryjczyka, a nie Izraelczyka, Nazarejczycy, tak zburzeni tymi słowami, wpadli w wielki gniew. Wypchnęli go przez miasta, wywiedli go na wierzch góry, aby go z niej na dół zrzucili. Ale Pan Jezus, przeszedłszy przez pośrodek ich, uszedł. W ten czas, po uwięzieniu Jana Chrzciciela, Pan Jezus poszedł do Kapernaum. To miasto znajduje się przy brzegu Morza Galilejskiego i tutaj Pan zamieszkał przez pewien czas. Czynił cuda w tym mieście, zaczął powoływać pierwszych apostołów. Na brzegu morza Pan spotkał Szymona Piotra, jego brata Andrzeja z Betsaidy, którzy całą noc byli na morzu, a nic nie złapali. Pan Jezus rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię i zarzuć sieć na połów. Ale Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie złowili, bo lecz na Twoje słowo zarzucę sieć. I tu jeszcze raz Pan czyni cud. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Powołał również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim. Pan wybrał 12 apostołów w tej okolicy, nauczał ich, czynił cuda, uzdrawiał rozmaite choroby. W Kapernaum, na górze, Pan Jezus wygłosił jedno z najpiękniejszych, najlepiej znanych kazań. Bardzo wielki tłum ludzi przyszedł, aby Go słuchać, czy też, aby odzyskać zdrowie. Jezus w otoczeniu swoich uczniów usiadł i zaczął ich uczyć. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Co jest ciekawe, że te dwa pierwsze błogosławieństwa odnoszą się do ubogich i smutnych, tak jak to Jezus czytał w synagodze w Nazarecie, gdy mu podano księgi Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Na tej górze Jezus przemawiał do wszystkich ludzi, którzy Go otaczali, do ludzi z Galilei i też do innych, którzy przyszli z daleka, aby słuchać Jego słów. My wiemy, że te słowa są dla nas dzisiaj żyjących. Ubodzy i zasmuceni, to dla nich Jezus przyszedł na świat. I już zaraz na początku swojej misji nasz Pan im daje nadzieję. Ubodzy w duchu znajdują w Nim schronienie i wsparcie. Niektóre tłumaczenia używają słowo żebrak. Ubogim jest ten, który zostaje ubogim i nic nie czyni, aby zmienić ten stan. Żebrak jest też ubogi, ale on chce zmienić swój stan, prosi o jałmużnę i czyni wysiłek, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. To królestwo było już w Galilei i rozpoczęło się od obecności Pana Jezusa, gdzie powiedział: Królestwo Boże nie przyjdzie doszczegalnie, oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Drodzy braterstwo, my też dzisiaj otrzymawiamy wiary, widzimy to Królestwo. Nie w dalekiej przyszłości, ale już teraz. Gdy prowadzeni przez Ducha Świętego w pokorze wypróżnimy nasze serca ze wszystkiego złego, to znajdziemy odpocznienie. Jezus błogosławił smutnych, że będą pocieszeni. Jeden przykład szczególny nas tak bardzo wzrusza dzisiaj. To przykład tej rodziny, która nas tutaj tak gorąco przyjmuje. Jak wielkie doświadczenie, jak wielki ból dla rodziców widzieć, jak Paulinka cierpi. Jezus przyszedł na ziemię, ażeby uleczyć serce zranione. Wierzymy w tą obietnicę Jezusa, że będą pocieszeni. Teraz posłuchajmy chóru.
Przerasta, płaczę. zaufaj, bo bliski jest czas, nie zapłaczesz już, córko syońska. Nie zapłaczesz już, matko, nad dzieckiem, już wystarczy tych łez, pobłogosławi ci wkrótce sam Pan. Nie zapłaczesz już, córko syońska. Nie zapłaczesz już, matko, nad dzieckiem. Już wystarczy tych łez, pobłogosławi ci wkrótce sam Pan.
Jezus dalej kontynuuje. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Zwróćmy uwagę, że pierwsze błogosławieństwa skierowane są do osób, które się znajdują w takim stanie szczególnym. Niezależnym od ich woli, ubodzy, smutni, cisi i pragnący sprawiedliwości. Jezus nie obiecuje, że od nich oddali te problemy, albo że ich zadowoli tutaj na ziemi. Francuskie tłumaczenie zamiast słowa błogosławieni używa słowo szczęśliwi. Paradoks. Jak można być szczęśliwym i cierpieć. Mamy być szczęśliwymi, nie odrzucając boleści i cierpienia. Prawdziwy chrześcijanin powinien cierpliwie znosić bez narzekania i szemrania, aby w przyszłości otrzymać nagrodę. Cztery błogosławieństwa następne są skierowane do osób, które zamierzają działać. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. W tych wierszach Pan Jezus zwraca się do tych, którzy chcą pracować pozytywnie nad swoim charakterem, do tych, którzy czynią miłosierdzie i którzy mogą przebaczać bliźniemu. Na tej samej górze, chwilkę później, Jezus, nauczając, jak modlić się, kazał prosić w ten sposób: przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Jak często jest ciężko przebaczyć, gdy się czujemy zranieni, a jednak to musimy uczynić, aby Bóg nam udzielał miłosierdzia w zamian. Ci, co wytrwają w utrzymaniu czystego serca, mimo złych wpływów świata, będą oglądać Boga. O co za piękna perspektywa dla Galilejczyków i dla innych słuchaczy, dla których te słowa były bardzo mocne. Oni przecież wiedzieli, że nikt nie może zobaczyć Boga. Ale Jezus dał obietnicę tym, których myśli i serca są czyste, uczciwe, że zobaczą Go. Jezus mówi do Filipa: kto mnie zobaczył, zobaczy także i Ojca. Czyste serce nas przybliża do naszego Pana i z tego powodu pozwala nam widzieć Ojca oczyma wiary. Szczęśliwi ci, którzy czynią pokój, powiedział Pan. Nie mówił ci, którzy nie walczą, nie sieją zamieszania, którzy nie prowokują może innych. To byłoby bardzo łatwe. Wystarczyłoby trochę się odizolować. Ale Jezus mówi: ci, którzy czynią pokój. I to jest ciężka praca. Trzeba podać rękę bliźniemu, iść naprzeciw niego, przynosić pokój tym, którzy go nie mają. To im pomóc rozwiązać czasami jakieś problemy, pomóc znosić jarzmo i w końcu odnaleźć równowagę ducha i nawet uśmiech. Dlatego, aby wykonać tą pracę z powodzeniem, trzeba posiadać wielką miarę Ducha Świętego. Czynić pokój to bardzo trudno, ale za to wielka nagroda. Będą nazwani synami Bożymi. Dziecko Boże miłuje pokój, bo nasz Pan sam się nazywa Książę Pokoju. Ósme błogosławieństwo jest dla tych, dla których sprawiedliwość jest na pierwszym miejscu. Mimo prześladowań psalmista Dawid mówi w dwóch miejscach: podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo. Można powiedzieć, że to błogosławieństwo uznaje za szczęśliwych tych, co różnymi sposobami czynią sprawiedliwość i uważają go jako najważniejszą cnotę. Bardzo często prorocy wytykali tych, co czynili niesprawiedliwość. Ale Pan Jezus deklaruje: szczęśliwy ten, co sprawiedliwość stawia na pierwszym miejscu. Bo powiadam wam, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Posłuchajmy teraz chóru. Dziękujemy. Czytamy następne wiersze. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko źle o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To w ten sposób Jezus podsumowuje 8 błogosławieństw poprzednich. Od początku swojej misji Pan wiedział, że będzie prześladowany i wiedział też, że Jego uczniowie, ci, którzy Go będą naśladować, będą przechodzić to samo. Mówi: sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Ale mimo prześladowań chrześcijanin jest szczęśliwy. Jezus dodaje, że nawet ma się z tego radować, ma przyjąć te cierpienia z radością, ażeby otrzymać nagrodę w niebie. Nauczanie Jezusa nie zatrzymuje się tutaj. Uczy ich jeszcze, jak się modlić, jak się zachowywać z bliźnimi i z Bogiem. Zachęca jeszcze wszystkich do słuchania Jego słów, aby też je wprowadzać w czyn, budować na opoce, a nie na piasku. Zdumiewał się lud nad Jego nauką. Nie była ona wcale podobna do nauk kazań nauczonych w piśmie. Ten lud, zanim zszedł z góry i tu dalej Pan Jezus uzdrawiał chorych, trędowatych, kaleków, opętanych. Sumujmy teraz to kazanie Jezusa. Gdy Pan Jezus wyszedł na tą górę, wielki tłum za Nim czytał serca każdego. Dokładnie wiedział, co kto potrzebuje. Pan Jezus przemawiał do ludzi w większości biednych, nędznych, którzy czegoś szukają. Już przeszli w swoim życiu głody. Przeszli pewien ucisk tutaj na ziemi, będąc uciśnieni, ucierpieni przez Rzymian. Oni widzieli albo słyszeli o cudach, o uzdrowieniach, jakie czynił Pan Jezus wcześniej w Galilei, i przyszli z nadzieją, że na pewno pomoże im zmienić ich trudne życie. Nasz Pan, widząc, co im potrzeba, zaczyna kazanie mówić, że mogą być szczęśliwi, nawet w takich niekorzystnych i ciężkich warunkach. Czy to jest możliwe? Możemy wziąć pewien przykład. Pewien człowiek zostaje skazany na karę więzienia. Życie ciężkie, brak wolności. Po pewnym czasie dowiaduje się, że staje się spadkobiercą wielkiego majątku, a tu jeszcze tyle lat zostaje do końca wyroku. W jego życiu w tej chwili nic się nie zmienia. W dalszym ciągu trwa kara i ciężkie życie, ale perspektywa wielka przed nim. Staje się teraz szczęśliwym więźniem. On żyje tą nadzieją, że gdy wyjdzie na wolność, skończą się te prześladowania więzienne i będzie bogatym człowiekiem. Galilejczycy byli takimi więźniami, ciemiężeni przez Rzymian, którzy pragnęli wolności, pokoju i poprawy sytuacji życiowej. Pan Jezus daje im tę nadzieję, pokazuje im drogę do wyjścia z więzienia. Skarb wielki na nich czeka już, ale muszą jeszcze do końca cierpliwie wytrzymać i przyjmować doświadczenia trudności. Drodzy braterstwo, możemy powiedzieć, że błogosławieństwa są też dla nas aktualne. Starajmy się wytrwać w naszych smutkach, cierpieniach, bez narzekania. Wtedy będziemy szczęśliwymi więźniami, posiadającymi tą wspaniałą perspektywę w Królestwie Niebieskim. Amen.